czy historię pewnego 15-latka. W studio dr Łukasz Badowski, fizyk z Centrum Nauki Kopernik. Dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór Państwu.
To nie pan jest tym 15-latkiem?
Nie ja jestem tym 15-latkiem.
To pewien francuski 15-latek. Otóż udowodnił on, że teorie dotyczące kosmosu są błędne, jak czytam w rozmaitych serwisach prasowych. Jego pomiary wykazały, że tak zwane galaktyki karłowate krążą w sposób skoordynowany wokół wielkiej galaktyki Andromedy i ponoć to takie ważne, bo ponoć wcześniej myślano, że one krążą chaotycznie. I co to takiego zmienia, że taka afera?
Ja myślę, że to przede wszystkim zmienia nasz sposób myślenia o dziennikarstwie w Polsce.
Ha.
Zacznijmy od tego, że ta informacja po raz pierwszy, ja starałem się wyśledzić, kto po raz pierwszy tę informację podał. Wydaje się, że był to jeden z zaprzyjaźnionych z tą stacją portali informacyjnych. Pewności nie mam, no będę strzelał, że tak. Nie znalazłem nigdzie wcześniej tej informacji. Rzeczywiście jej źródło jest w Radio France International w wersji angielskiej. Natomiast rewolucje dotyczące Einsteina i Newtona działają chyba tylko w Polsce. To znaczy tylko polska wersja tej informacji zawiera ten nagłówek.
Mm-hmm.
Cała reszta tej informacji jest w miarę prawdziwa, natomiast ten pierwszy nagłówek, przyznam się szczerze, kiedy pierwszy raz go zauważyłem w internecie, to po prostu go zignorowałem. No, znaczy zacznijmy od tego, że to jest jakaś kaczka dziennikarska. Aha. Znaczy sam 15-latek istnieje, jest bardzo utalentowanym człowiekiem i możemy sobie powiedzieć dokładnie, co zrobił, dlaczego to jest być może dość ważne, zwłaszcza dla Francuzów, którzy są z niego bardzo dumni. Natomiast myślę, że bardzo istotne jest stwierdzenie i nasi słuchacze powinni być może dostać wreszcie tę informację. Nie wydaje się, ażeby teorie Einsteina, nie bardzo wiem o jakie teorie Einsteina, czy jakie teorie Newtona tu chodzi, nie są zagrożone. O ile mi wiadomo, nie ma to żadnego związku z takimi stwierdzeniami. To się pojawił jakiś dodatkowy nagłówek do tej informacji na jednym z portali informacyjnych, a potem wszystkie inne go powtórzyły. Bez myślenia, bez sprawdzenia o źródła, bez w ogóle dowiedzenia się o tym, o co właściwie chodzi,
może
kto to jest ten człowiek.
Było.
Nie, w Radio France nie było, sprawdziłem wersję angielską, o ile rozpoznaję jeszcze podstawowe treści w języku francuskim, w wersji francuskiej, którą widziałem bodajże Figaro opublikował na swoich stronach internetowych, też czegoś takiego nie ma, natomiast artykuł, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce, był ewidentnie tłumaczeniem wersji angielskiej, niezbyt zresztą wiernym i dokładnym, no ale nagłówek był wymysłem tylko i wyłącznie polskim.
Dobrze, nie
tylko
znam.
U nas. Tylko u nas teorie Einsteina i Newtona, nie wiadomo jakie, zresztą konkretnie mnie napisano, są obalane.
Ale pan wie, że Polska jest krajem bardzo wyjątkowym.
No więc wyraźnie jest też wyjątkowym, jeśli chodzi o przepisywanie informacji z internetu. To jest bodajże trzecie czy czwarte medium, w którym wypowiadam się w tej sprawie i za każdym razem zaczynam właśnie od tego, że nie, teorie Einsteina i teorie Newtona nie zostały w żaden sposób podważone. Nie wiem, o jakie teorie chodzi. Być może chodzi o jakieś teorie dotyczące interpretacji Biblii, bo Newton się tym bardzo zajmował, więc być może o to chodzi. Ale nie wiem, czy też Biblia wypowiada się na temat galaktyk karłowatych, o ile mi wiadomo, nie.
Już zostawmy, nie znęcajmy się, bo to już dostał ten, że autor dość nieźle teraz w kość. To chociaż powiedzmy, co się wydarzyło, no bo jednak 15-latek coś zrobił, Nature to publikuje, no jest o czym
Dobrze,
mówić.
Zacznijmy od tego, że cała historia zaczyna się w Obserwatorium Astronomicznym w Strasburgu, gdzie pracuje niejaki pan Rodrigo Ibata.
Czyli tato.
Czyli ojciec Nila Ibaty, któryż to Rodrigo Ibata jest znanym naukowcem i wraz ze swoją grupą rzeczywiście położył łapę na bardzo ciekawych obserwacjach, które usiłowano zinterpretować. Do tego potrzebne są odpowiednie programy komputerowe, które analizują dane. No i otóż Nil Ibata zaoferował się, że on napisze taki program komputerowy, bo on zna język programowania i może taki program napisać. Rzeczywiście przez weekend taki program napisał, wrzucił do tego program wypluł wyniki, no i te wyniki okazały się być dość zaskakujące. Kilka razy je sprawdzono i rzeczywiście tak, wygląda na to, że dokładnie są prawdziwe. A co te wyniki mówią? No dokładnie rzecz biorąc, te wyniki dotyczą tego, jak poruszają się galaktyki wokół siebie. Są większe galaktyki i mniejsze galaktyki. Jedne wokół drugich wirują. I do tej pory żyliśmy w takim głębokim przekonaniu, aczkolwiek całkowicie niesprzecznym z teoriami Einsteina i Newtona, że galaktyki te małe wirują wokół tych dużych w taki dość przypadkowy sposób, że one powstały mniej więcej w różnych okresach czasu, mniej więcej zostały wychwycone, jedne kręcą się wokół drugich i to jest taki chaotyczna taka zupa galaktyk. No tylko, że nagle się okazało, w wyniku tych badań, do których oczywiście swoją rękę przełożył Neil Ibata, to chwali się mu coś takiego, w wyniku tych badań okazało się, że przynajmniej połowa tych galaktyk wiruje wokół dużej galaktyki. Obserwowano jedną dużą galaktykę i całą masę takich maleńkich. I te małe galaktyki wirują w tej samej płaszczyźnie. To wygląda troszeczkę jak Układ Słoneczny. Też mamy tak, że większość planet uznawanych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną za planety wiruje w tej samej płaszczyźnie. No Pluton się trochę wyrywa, więc przestał być planetą. To, że jesteś wyjątkowy, nie znaczy, że jesteś przydatny. Takie hasło internetowe. No więc z galaktykami jest tak, że przynajmniej połowa z nich, większość w każdym razie wokół tej obserwowanej galaktyki okazała się być związana w swoim ruchu w pewnej płaszczyźnie, dokładnie w płaszczyźnie prostopadłej do osi pi razy drzwi tej galaktyki.
I co by to oznaczało?
No to oznacza, że przede wszystkim my guzik wiemy na temat tego, skąd się te galaktyki tam wzięły i jak się zachowują. To jest rzeczywiście ciekawe odkrycie, bo ono każe nam spośród bardzo wielu teorii na temat tego, skąd się biorą galaktyki, w jaki sposób się tworzą i co się z nimi potem dzieje, w jaki sposób wyłapują się, wychwytują grawitacyjne, wchodzą ze sobą w interakcję. Spośród wielu teorii, które to opisują, część musieliśmy odrzucić. Te, które dawały nam wynik, że te galaktyki będą się poruszać właściwie we wszystkich możliwych osiach i płaszczyznach. No czyli więc zostały tylko te teorie, które potwierdzają, że galaktyki w takim wypadku mogą powstawać na przykład równocześnie, albo w jakiś specjalny sposób ze sobą oddziałują, w związku z tym grupują się w pewnej płaszczyźnie i wirują wokół tej większej. Ciekawe.
Czyli to nie wywraca nic do góry nogami, tylko zawęża te teorie do wyboru, tak?
No, pewnych teorii musieliśmy się pozbyć, ale to znowuż
to
nie jest jakaś...
Dobrze.
No oczywiście, no to nie jest jakaś wielka rewolucja i pewnie gdyby nie ten biedny nagłówek prasowy, nikt by się tym szczególnie nie przejął. No, przejęli się Francuzi, bo wiadomo, 15-letni Francuz dokonuje takich odkryć pod kierunkiem swojego taty, a potem publikuje to brytyjska, Nature jest bodajże oryginalnie brytyjskie, brytyjska gazeta naukowa, no to sukces. Francuzi podbijają.
Francuzi, Brytyjczycy.
Podbijają, tak. Świat anglosaski, coś wspaniałego, więc pewnie dlatego ta informacja jest taka istotna. O tym, że młody francuski nastolatek Neil Ibata jest genialny, świadczy zupełnie inna informacja. Dzisiaj się doczytałem, że
chiński zna.
Tak, właśnie. Ktoś ma 15 lat i zna angielski, francuski oraz chiński.
I gra na fortepianie.
To jest jakiś dowód na to, że on, że tak zupełnie w porządku to on nie jest. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Programowanie na tym poziomie to jest oczywiście umiejętność może nie wyjątkowa, na pewno ważna, ale pewnie i w Polsce znalazłoby się paru takich 15-latków, którzy byliby w stanie takie programy lub podobne opisać. Natomiast, no nie wiem, pewnie mają tego pecha, że ich rodzice nie są znanymi naukowcami, nie pracują w znanych obserwatoriach astronomicznych na świecie i pewnie dlatego o nich nie słyszymy. To duża doza przypadku na pewno. No, ale nie odbierajmy oczywiście chwały i sukcesu młodemu człowiekowi, który zrobił kawałek pracy naukowej, jest tam 10 w kolejce na liście 14 autorów publikacji i tak, trafił na okładkę Nature, nie na okładkę, trafił do wnętrza, na okładce akurat tego numeru jest co innego, ale no pewnie bardziej rewolucyjne.
No ale to jednak trochę świadczy może o taki znak czasów, że można być 15-latkiem, nauczyć się mieć dobry komputer, nauczyć się programowania i sprawdzać jakieś poważne teorie.
To
już nie jest aż tak elitarny, chociaż oczywiście on jest w tej naukowej elicie.
To jest sedno chyba tej całej informacji, bo to pokazuje niezbicie, że pewne, nie wszystkie, ale pewne dziedziny nauki zupełnie się zmieniły. To jest, astronomia jest typowym takim przykładem. No, zresztą nie tak dawno słyszeliśmy o jakimś nastolatku, który odkrył tam jakąś supernową, który odkrył tam inny, odkrył jakąś kometę. W tej chwili da się za rozsądne pieniądze kupić instrumenty obserwacyjne, teleskopy, takie domowe, ciężko powiedzieć, że amatorskie, ale takiej jakości, że właściwie można na nich dokonywać ciekawych odkryć. Jeżeli ma się dobry komputer, a w tej chwili to prawie każdy komputer jest dobry, to można również dokonywać odkryć naukowych. Tu przykład takiej gry, takiego puzzla komputerowego zwanego Foldit, które został wymyślone przez biologów, którzy mieli problem z badaniem, jak się tam białka w organizmie rozmaite, które badali, zwijają i składają, więc zrobili z tego grę. No i internauci im te białka składają i rzeczywiście w wyniku tej gry, tej zabawy, okazało się, doszło do kilku ciekawych odkryć.
Popularne są bardzo takie wspólne platformy właśnie, obserwatorskie.
SETI at Home to taka platforma, gdzie każdy z nas może być poszukiwaczem obcych istot w kosmosie. Do tej pory nie znaleziono niestety, ale być może za mało internautów
się tym zajmie. Na czym to polega? To chyba jest zwiększenie mocy obliczeniowej?
Tak, ponieważ trzeba wykonać bardzo dużo operacji, no to jeden komputer bym się tym zapchał. W związku z tym dzieli się problem na małe kawałeczki i każdy kawałeczek wysyła się do innego internauty i każdy niezależnie od siebie. Jest wiele takich platform, które robią takie obliczenia. No to jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że nasze komputery się nudzą. Na przykład tutaj w studiu stoi sobie komputer i on właściwie w tej chwili nic ciekawego nie robi.
Cyferki pokazuje.
Tak, no ale w zasadzie się nudzi, więc można by go było zająć jakąś pożyteczną pracą na rzecz ludzkości, na przykład poszukiwaniem obcych cywilizacji. Ale to pokazuje też coś jeszcze innego, że pojawia się ruch, który w nauce, który określany jest wspólnym mianem tak zwanych otwartych laboratoriów, otwartych dzienników doświadczalnych, otwartych obserwacji. Na bazie tego ruchu otwartych źródeł oprogramowania, czy otwartej nauki, pojawia się taka koncepcja, żeby nie dzielić świat na tych, którzy mają dostęp do dużych i skomplikowanych urządzeń doświadczalnych, czy teleskopów obserwacyjnych, na tych, którzy nie mają na to pieniędzy. Ci, którzy wykonują doświadczenia, publikują wyniki tych doświadczeń, najczęściej w postaci takich otwartych dzienników eksperymentalnych, i do tych danych dostęp mają natychmiast wszyscy, którzy chcą. Oczywiście wiadomo, że te dane mają wartość głównie dla specjalistów, ale okazuje się, żeby zostać specjalistą, można mieć 15 lat na przykład i dryg do pisania programów komputerowych. Innymi słowy, nasza nauka rzeczywiście w niektórych dziedzinach się bardzo mocno zmienia, bo okazuje się, że właściwie każdy może być naukowcem. Bo każdy może zdobyć pewną wiedzę. Ta wiedza leży na ulicy niemalże, leży w książkach, które są dostępne w internecie, w materiałach, w skryptach. Nie trzeba już nawet chodzić na uniwersytet. Można sobie zapisać się na uniwersytet online. Albo w ogóle wejść na stronę Khan Academy i wtedy za darmo oglądać rozmaite filmy instruktażowe, wykłady z najlepszych uczelni, z najlepszymi wykładowcami.
Ale to jest bardzo fajna tendencja, bo można by sobie wyobrażać, że naukowcy, nazwijmy to, bo to dość szeroki jest przecież, szeroka grupa ludzi, mogłaby pomyśleć sobie, no ale my tyle lat studiowaliśmy, tyle lat pracowaliśmy nad tym, to nadal będziemy zamkniętą grupą. Jak? Nie wypominając, pewne inne grupy zawodowe lubią się ograniczać, a tymczasem to strasznie fajne, że to jest takie dostępne. Jestem zachwycona.
Tak, dziennikarstwo też pod wpływem internetu tak się zmieniło. Nie wszyscy są zachwyceni, ale tak, ja tu złośliwie wybrałem ten przykład właśnie dlatego, żeby pokazać, że technologia pozwala ludziom robić rzeczy, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla bardzo niewielu ludzi. Dziennikarstwo, rzeczywiście, można prowadzić swojego bloga, można prowadzić swoją telewizję, radio w domu i być konkurencją dla dużych rozgłośni radiowych albo dla dużych stacji telewizyjnych, bo okazuje się, że jeżeli ktoś robi coś dobrze, to dotrze do klientów, dotrze do odbiorców, no a w internecie każdego można obejrzeć. Nie ma takich limitów, że trzeba mieć koncesję. No na radio chyba jeszcze trzeba mieć koncesję w internecie. Dość śmieszne, nie bardzo wiadomo dlaczego. Natomiast z nauką jest dość podobnie. Oczywiście w internecie, czy w ogóle w sieci jest, w różnych źródłach jest mnóstwo pseudonauki, ale to, co młodzi ludzie robią, a młodzi ludzie przede wszystkim bawią się w taką naukę w domu, bywa często zaskakująco dobre.
Ale jakie inspirujące oni później mogą iść w to dalej.
Oczywiście, a wcale nie muszą przecież studiować, bo nagle się okazuje, że nauka jest w ogóle, zawsze była dość demokratyczna. To znaczy liczyło się to, kto ma rację, do pewnego stopnia oczywiście, tego, kto sprawniej wyjaśni dane zjawisko. Metoda konkursowa też zdawała egzamin chyba od późnego średniowiecza nawet. Stosowano konkursy, kto lepiej rozwiąże jakiś problem, a w tej chwili no po prostu, jeśli się jest dobrym w swoim fachu, jeśli potrafi się napisać program, który rozwiązuje jakiś problem, no to jest sukces. Nie trzeba już przechodzić przez te wszystkie szczeble kariery. No, to jest dobre oczywiście, natomiast zaskakujące jest to, że tylu ludzi może się zajmować nauką w tej chwili, bez większego przygotowania. No, muszą się czegoś nauczyć oczywiście, ale każdy może. Zaskakujące jest to, jak niewielu ludzi korzysta z tej szansy. To jest ciekawe. Skoro każdy może być naukowcem, dlaczego tak niewielu ludzi jest naukowcem?
I tym smutnym wnioskiem musimy powoli
zachęcamy
kończyć.
Zachęcamy do bycia
i podkreślamy też, że Newton i Einstein śpią spokojnie.
Tam snem gdzieś, wiecznym.
Tam, gdzie sobie śpią. Nikt nic tam nie podważa.
Nie. Mają się jak na razie dobrze. Galaktyki wirują zgodnie z prawami grawitacji Newtona i Einsteina, więc liczymy na to, że wszystko jest w porządku.
Bardzo dziękuję, pan Łukasz Badowski, fizyk z Centrum Nauki Kopernik.